między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko w niedzielę palmową, która rozpoczyna już wielkie odliczanie przed świętami Wielkiej Nocy. W dzisiejszym programie jednak główny akcent położymy wyjątkowo na sprawy bieżące. W ostatnich dniach w naszym regionie odbyły się bowiem dwie konferencje, dotykające dwóch kompletnie odmiennych sfer. W Gnieźnie prymas Wojciech Polak przedstawił raport na temat osób wykorzystywanych w przeszłości przez duchownych, a przede wszystkim szczegółowy zbiór wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży. W Lichaniu z kolei księża Marianie dzielili się planami na progu nowego sezonu pielgrzymkowego. Szczegóły przedstawimy już za moment.
Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica. Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat. Następny już wie. Wiedzie przez krzyż, większy im kochasz go ręcej. Nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat. Następny już wie. Pokojem zagości, bo wszystko w życiu to nic wobec tak wielkiej miłości. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat. Następny już wie.
A zaczynamy od garści najważniejszych informacji, które u progu Wielkiego Tygodnia przekaże dla Państwa ksiądz Maciej Szczepaniak, rzecznik prasowy Archidiecezji Poznańskiej.
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień i przygotowuje nas do najważniejszych świąt chrześcijan, czyli świętego Triduum Paschalnego. Rozpoczniemy je Wielkim Czwartkiem, liturgią Wieczerzy Pańskiej w Katedrze Poznańskiej o godzinie 19:00. Arcybiskup Stanisław Gądecki będzie jej przewodniczył. Przejdziemy przez liturgię Wielkiego Piątku w Katedrze o godzinie 17:00. aż do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, którą w katedrze celebrujemy o godzinie 22:00. To jest msza święta Wigilii Paschalnej. To są święta najważniejsze, dlatego że mówią one o zbawieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa, o tym przejściu właśnie ze śmierci do życia. I wszystkie te znaki przejścia będziemy właśnie obchodzić w poszczególne dni, w poszczególnych celebracjach liturgicznych. To święte Triduum Paschalne zostanie poprzedzone mszą świętą Krzyżma. O godzinie 10:00 w Wielki Czwartek gromadzą się w katedrze biskupi i kapłani na mszy, podczas której święcone są, błogosławione są oleje, które potem używamy do sakramentów chrztu świętego w naszych parafiach, do sakramentu namaszczenia chorych i do sakramentu bierzmowania. Mówimy o świętym Triduum Paschalnym jako o wydarzeniu przejścia i w tradycji Kościoła w sposób wyjątkowy to nowe narodzenie widać wśród osób, które przyjmują sakramenty święte w tym czasie. W wielu naszych parafiach przyjął się już zwyczaj przystępowania do pierwszej komunii świętej, także w Wielki Czwartek. Natomiast w katedrze poznańskiej, tak jak w wielu katedrach świata, przyjmują chrzest święty osoby dorosłe. Te sakramenty, jak to nazywamy wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest święty, bierzmowanie i pierwsza komunia święta, staną się udziałem w tym roku 16 dorosłych osób. 4 kolejne przyjmą tylko sakrament bierzmowania i komunii świętej. Ta uroczystość katedralna właśnie z obecnością osób dorosłych, które wstępują do Kościoła, które przyjmują wiarę chrześcijańską, które odradzają się poprzez przyjęcie tych sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii, czyli wtajemniczenia chrześcijańskiego, rzeczywiście nadaje temu świętowaniu szczególny charakter. Przypomina nam o tym, że święte Triduum Paschalne może się też odbijać w życiu duchowym, bo te osoby właśnie poprzez przyjęcie tych sakramentów w jakimś sensie przechodzą drogę świętego Triduum Paschalnego, drogę Jezusa Chrystusa.
Między niebem a ziemią.
382 przypadki wykorzystania seksualnego osób nieletnich przez duchownych ujawnił Episkopat Polski w latach 1990-2018. To przerażająca statystyka, która cieniem kładzie się na relacjach w Kościele katolickim. Zgodnie z zaleceniem Watykanu, hierarchowie Kościoła nie mogą pozostawać jednak obojętni i prowadzą działania, aby do takich przypadków już więcej nie dochodziło. W tym tygodniu o swoich krokach w tej sprawie mówił prymas polski arcybiskup Wojciech Polak.
Przeprosiłem i przepraszam nadal. To jest naprawdę poczucie krzywdy i bólu i skrzywdzenia. Zostały one przyjęte i wysłuchane, także przeprosiłem, można powiedzieć, na kolanach przed Panem Bogiem w czasie nabożeństwa wielkopiątkowego. Jestem głęboko o tym przekonany, że to jest tak głęboka trauma i krzywda, której nawet ludzkie słowo, przepraszam, nie jest w stanie zadośćuczynić.
Ale mimo tego gnieźnieński arcybiskup i prymas Polski Wojciech Polak przeprosił publicznie wszystkie ofiary księży pedofilów, wszystkich, którzy zostali skrzywdzeni na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej.
Każda z osób wykorzystanych budzi w moim sercu ból, rozgoryczenie i wstyd, że takie przestępstwo miało miejsce właśnie w Kościele i dokonane zostało przez duchownych. Chciałbym najpierw publicznie przeprosić wszystkie osoby wykorzystane seksualnie przez księży naszej archidiecezji. Tak samo archidiecezja gnieźnieńska nie jest od tych przestępstw i grzechów wolna. Na dziś mamy wiedzę o 5 takich osobach. Takie sytuacje i w takim wymiarze zostały nam zgłoszone. 5 osób pokrzywdzonych. Nie wykluczamy dalszych zgłoszeń. Każdą z tych osób, niezależnie od tego, czy doświadczyła takiego przestępstwa dawno temu, czy w nieodległej przeszłości, jeszcze raz serdecznie przepraszam. Nie dość mówienia o ich krzywdzie, o krzywdzie wyrządzonej im samym, ich rodzinom, a także wspólnocie Kościoła. Osoby te zostały przyjęte i wysłuchane, a tym, którzy tego potrzebowali, udzielona została też pomoc materialna. Te straszne krzywdy wyrządzone im przez naszych księży, rodząc w nas wszystkich, we mnie jako pierwszym, ból i wstyd, jednocześnie mobilizują, aby jeszcze raz powtórzyć, że każdy sygnał i każde ujawnienie przyjmujemy i nadal przyjmować będziemy z największą starannością, pamiętając, że nie jest łatwo przełamać lęk i wstyd. Dziękuję więc tym wszystkim, którzy do tej pory mieli odwagę ujawnić grzech i przestępstwo wykorzystania, którego stały się ofiarami. I jednocześnie proszę, aby ci, którzy nadal żyją z okropną traumą i doświadczeniem wykorzystania, pamiętali, że zawsze zostaną wysłuchani i przyjęci, a zło będzie napiętnowane i słusznie ukarane. Prowadzimy już zresztą czynności wyjaśniające w jednej ze zgłoszonych nam spraw. Ona już została zgłoszona do prokuratury i do Kongregacji Nauki Wiary. Wśród zebranych i opublikowanych przez Konferencję Episkopatu danych statystycznych dotyczących skali wykorzystania małoletnich przez niektórych duchownych zgłoszonych w latach 90-2018, które, jak Państwo pamiętają, mówią w sumie o 382 przypadkach, 4 dotyczą duchownych naszej archidiecezji. 5 ofiar, jak mówiłem na wstępie, 4 duchownych. Wszystkie one zostały zgłoszone do Kongregacji Nauki Wiary i miały swój finał także przed organami państwa, sąd czy prokuratura. Jeden z nich skończył się wydaleniem ze stanu duchownego. Tutaj była mowa o 3 osobach wykorzystanych. Drugi natomiast czasową karą zakazu kontaktu pracy z małoletnimi na okres 5 lat. Tu była 1 osoba wykorzystana. Organy ścigania umorzyły tę sprawę. Trzeci dotyczył przestępstwa posiadania i rozpowszechniania pornografii z udziałem małoletnich. I tu zapadł wyrok sądowy w zawieszeniu i wyrok procesu kanonicznego. Do zakończenia kary ksiądz przebywa w ośrodku, w którym przebywają osoby z problemami, również duchowni, otrzymując tam profesjonalną pomoc terapeutyczną. Wreszcie 4 sytuacja dotyczy wszczęcia postępowania przed sądem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych pokrzywdzonego jako osoby małoletniej. 1 osoba. To postępowanie jest wciąż w toku, a ksiądz zgodnie z wytycznymi konferencji został zwolniony z obowiązków duszpasterskich, przebywa w odosobnieniu, mając zakaz podejmowania jakichkolwiek działań duszpasterskich. Postępowanie kanoniczne zostało oczywiście zgłoszone do Kongregacji Nauki Wiary. Zgodnie z jej wytycznymi będziemy prowadzić po zakończeniu procesu cywilnego.
Gnieźnieński metropolita zapewnia, że kuria jest szczególnie wyczulona na przypadki pedofilii i będzie im stanowczo przeciwdziałać oraz chronić ofiary, a nie sprawców, nawet jeśli będą nosić sutanny.
A więc pierwsza, przyjęcie i wysłuchanie osoby skrzywdzonej. Czyni to w pierwszej linii zawsze delegat ksiądz dr Wojciech Rzeszowski, delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży. I potem nadanie biegu zarówno wstępnemu dochodzeniu kanonicznemu, poinformowaniu o tym Kongregacji Nauki Wiary i przyjęcie tych wskazań, które ona nam daje, i zgodnie z obowiązującym od lipca 2017 roku przepisami prawa państwowego zgłoszenie do prokuratury. Kolejnym elementem naszych działań jest zawsze i musi być rzetelna i fachowa wiedza dotycząca zjawiska pedofilii, której potrzebujemy, tej wiedzy, którą zdobywamy. Stąd szkolenia prowadzone w naszej archidiecezji, przeznaczone dla duchownych, katechetów, kleryków, pracowników naszych szkół katolickich, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, prowadzone pod kierunkiem księdza doktora Rzeszowskiego, delegata, ale przy udziale także wielu kompetentnych osób. Wszystkie te osoby, czyli duchowni, katecheci, klerycy, pracownicy naszych szkół katolickich, Caritas, zostali wszyscy zobowiązani przeze mnie do uczestnictwa w tych szkoleniach i takie szkolenia odbyli.
W gnieźnieńskiej archidiecezji opracowano także specjalne wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży, mówi delegat arcybiskupa ksiądz Wojciech Rzeszowski.
Z jednej strony jest aplikacją wytycznych, które są opracowane przez Kościół Powszechny, przez Kościół w Polsce, ale z drugiej strony jego cenną rzeczą jest to, że jest on dużo bardziej dokładny i dużo bardziej szczegółowo ma rozpisane różne procedury, począwszy od określenia, co jest normą i co jest dopuszczalne, a co nigdy nie jest dopuszczalne, przez pokazanie bardzo precyzyjnych procedur, ścieżek. Myślę, że bardzo cenną rzeczą są te praktyczne uwagi, czyli jak postępować w danych sytuacjach, kiedy słyszymy o jakichś oskarżeniach, kiedy dociera do nas informacja albo ktoś wręcz zdaje świadectwo, i pomocne są uwagi dotyczące samego kontaktu z ofiarami. Te ofiary najczęściej są osobami bardzo cierpiącymi, pokrzywdzonymi. Te traumy są rzeczywiście najczęściej bardzo głębokie. Stąd pewna umiejętność rozmowy, dialogu, wysłuchania, okazania jakiegoś szacunku, zaufania jest tutaj niezwykle ważna. I żeby unikać wszystkiego, co miałoby nawet pozór jakiegoś maskowania, niezauważania albo przysłowiowego zamiatania pod dywan. Takich rozwiązań nie akceptujemy i to bardzo wyraźnie deklarujemy, że musi być tutaj bardzo duża przejrzystość, bardzo duża stanowczość i bardzo konkretne podejście.
Co ma zrobić rodzic, który na przykład od swojego dziecka dowiedział się, że to dziecko było molestowane, dajmy na to, przez duchownego?
Jeżeli świadectwo tego dziecka w oczach rodzica jest wiarygodne, no to ma obowiązek również zgłosić to do prokuratury, zwłaszcza jako rodzic i osoba odpowiedzialna za to dziecko. Jeśli nie robią tego rodzica, a my jako Kościół to wiemy, czy jako delegat, to wtedy my to zgłaszamy również do prokuratury. Natomiast kolejną rzeczą będzie również zgłoszenie bezpośrednio do arcybiskupa albo do takiej osoby jak ja, czyli delegata arcybiskupa, który jest odpowiedzialny za to, żeby takie informacje przyjąć i wdrożyć odpowiednie procedury. Bardzo cenną jest rzeczą, jeśli te osoby robią to bardzo szybko, bo wtedy możemy też szybko zainterweniować, możemy taką osobę odizolować od pracy duszpasterskiej, wszcząć nasze wewnętrzne też rozeznanie i procedury, a przede wszystkim, jeśli by się potwierdziły one, ochronić innych od ewentualnej krzywdy.
Jak ksiądz prymas uważa, czy taka otwartość właśnie Episkopatu Polski na jawność, jeśli chodzi o sprawy związane z pedofilią w Kościele, uchroni Kościół w Polsce od takiego kryzysu, jak na przykład kryzys Kościoła w Irlandii czy w Ameryce Północnej?
Tego nie wiem, tego nie jestem w stanie przewidzieć, natomiast wiem, że to jest jedyna droga, bo Jezus nam mówi: poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Nie ma innej drogi dla Kościoła jak prawda i oczyszczenie, które z jednej strony daje świadectwo wiarygodności, z drugiej, a może nade wszystko świadectwo troski o nasze siostry i współbraci, także skrzywdzonych. I potem także daje jasne poczucie, że to jest misja Kościoła. Natomiast jakie będą tego konsekwencje czy skutki? Myślę, że to musi być zostawione już ręką Pana Boga.
5 takich przypadków było, tak, od 1990 roku.
Ksiądz prymas mówił o 5 ofiarach, o 4 księżach. Natomiast nie ukrywam, że prowadzę akurat rozeznanie jeszcze w jednej czy drugiej sprawie. Są to na razie takie dalsze sygnały, które wymagają badania i weryfikacji, więc to są informacje, które znamy na dzisiaj. Natomiast liczymy się z tym, że może być ich więcej. Jeżeli ktoś czuje się pokrzywdzony czy skrzywdzony w ten sposób przez osobę duchowną, żeby to zgłosił, więc kiedy wzrasta świadomość wszystkich na ten temat, no mogą być nowe zgłoszenia.
A nie obawia się ksiądz, że... będzie na przykład w Polsce jak w Australii, że księża będą omijać dzieci nieletnich szerokim łukiem, jak to się mówi potocznie.
Rzeczywiście w kościele, czy w australijskim, czy amerykańskim, czy na zachodzie, gdzie skala problemu była znacznie większa, to trzeba też zauważyć. Widzimy taki zdecydowanie większy dystans, czy ochłodzenie pewnej relacji między duszpasterzami, a zwłaszcza dziećmi. Myślę, że w Polsce aż tak źle nie będzie. Dzięki Bogu, przynajmniej na razie widać mniejszą skalę tej problematyki. Mamy też inną tradycję. U nas pewien kontakt duszpasterza z dziećmi czy młodzieżą jest ciągle jeszcze czymś naturalnym. Mam nadzieję, że to nie pójdzie zbyt daleko, żeby budować jakąś taką barierę nieufności albo taki rzeczywiście zimny dystans. Acz z drugiej strony pewna roztropność i mądrość jest tutaj bardzo przydatna.
Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w archidiecezji gnieźnieńskiej będą obowiązywać od 1 lipca.
W tej ciszy przebywać wciąż chcę, w tej ciszy daleki świat ten. Tylko iż mój ból usuwasz mój strach, gdy widzę cię Zbawcą przez łzy. Ja widzę cię, Jezu, mój tam, jak wiele masz sińców i ran. Miłości twej moc zawiodła cię tam, uwolnić mnie z grzechów i gwoździe cię przebiły, lecz mój grzech.
To nie gwoździe, lecz mój grzech.
To nie ludzie cię wkrzywdzili,
krzyż z ciężarem swych win. Uwolnił mnie tam Boży Syn. To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili,
zapach spalin, ryk motocyklowych silników. Po raz kolejny wizytą w Licheniu zainaugurują swój sezon motocykliści. W sanktuarium będzie to również początek sezonu pielgrzymkowego. My zapytaliśmy kustosza licheńskiego sanktuarium, księdza Janusza Kumale, m.in. o to, w jakim celu motocykliści przyjeżdżają do Lichenia.
Tak jak zwykle od kilku lat, otwarcie sezonu pielgrzymkowego 27 kwietnia w samo południe. Inicjatywa ciekawa nie tylko ze względu na motocykle, ale ze względu na ludzi, którzy przyjeżdżają na tych motocyklach. Często są to ludzie poszukujący tak naprawdę w swoim życiu głębszych wartości, swojej drogi do Pana Boga. A później już mamy maj, to typowy początek pielgrzymkowy. I to, co dla nas jest istotne, to przede wszystkim wyrażenie naszej gotowości do służenia pielgrzymom. Sanktuarium jest zawsze tym miejscem, które jest otwarte na ludzi, którzy chcą jakoś duchowo się odnowić, duchowo odpocząć. Zatem jest otwarte i dla wierzących, i dla niewierzących, dla każdego, który szuka pokoju serca. I są takie rozmowy, są spotkania z kimś, ktoś się obraził na Pana Boga, ktoś ma trudności z relacją z Bogiem z różnych powodów swoich doświadczeń życiowych. To jest raz, a dwa, no jest to rzeczywiście zachęta dla tych, którzy chcą popatrzeć na swoje życie w tej perspektywie duchowej, bo niewierzący, to znaczy niekoniecznie odnoszący się wrogo do Pana Boga, ale ktoś, kto jeszcze nie odkrył w sobie łaski wiary. Pan Bóg daje każdemu łaskę wiary. Czasami właśnie na tym polega, że ta nasza niewiara, że to Pan Bóg naszego dzieciństwa już nam nie wystarcza, potrzeba czegoś głębszego, dojrzalszego. Jeśli nie ma tego prowadzenia ku prawdziwemu obrazowi Pana Boga, no to wchodzi się na tę drogę tak zwanej niewiary, że jestem niewierzący. Ale jeśli pomoże się komuś kroczyć drogą do prawdziwego obrazu Boga, żeby go odkrył, żeby go doświadczył, ktoś po wielu latach po prostu wraca do Pana Boga i wszystko się odmienia. Tak sobie ostatnio pomyślałem, że zwłaszcza dla okolicy, dla Konina, no Lichen jest pewnego rodzaju taką perełką, jeśli chodzi o te propozycje, by umożliwić poszukującym odnowę swojego życia. Żeby tutaj znaleźli uspokojenie, znaleźli pokój serca. Teren ogromny, piękno przyrody, spokój, cisza, przerywana najczęściej śpiewem ptaków. Wydaje mi się, że to miejsce, które sprzyja, zwłaszcza mieszkańcom miast, zabieganym w tym ciągłym ruchu, udać się na kilka godzin chociaż do takiego miejsca jak Lichen, wydaje mi się, że jest czymś błogosławionym. Oczywiście sanktuarium to głównie oferta użyć tego słowa, religijna, czyli to jest miejsce religijne odnowy, umocnienia wiary, więc to jest przede wszystkim naszym zadaniem. I dlatego nasz kalendarz wydarzeń, który przygotowaliśmy do lutego 2020 roku, dotyczy oczywiście przede wszystkim wydarzeń religijnych, które jakoś chcemy zaznaczyć, ale są również propozycje, wiele propozycji kulturalnych, tak aby również poprzez piękno muzyki, bądź też piękno sztuki, myśląc o naszym muzeum, oddziaływać, pomagać tej duchowej odnowie. Jest trochę rzeczy nowych propozycji, które się pojawiają właśnie w tym kalendarzu wydarzeń. Począwszy od tych wydarzeń kulturalnych, no to są propozycje koncertów organowych w ramach Wileńskiego Międzynarodowego Festiwalu Organowego od 30 czerwca do 25 sierpnia. W każdą niedzielę o 14.30 koncert organisty wybitnego, bo profesor Chorosiński, twórca licheńskich organów, zaprosił wybitnych organistów z Polski i z zagranicy. Są inne koncerty, które będą proponowane poza już tym festiwalem, to też inni organiści się zgłaszają i chcą zagrać na naszych organach. To, co będzie nowe, no, związane z rocznicą pobytu Marianów w Licheniu, to chcemy zaakcentować i przypomnieć, że Marianie rozpoczęli pracę w Licheniu 70 lat temu i w związku z tym przez kilka dni chcemy świętować, jakoś no, przypomnieć sobie to wydarzenie. Rozpoczniemy już 4 maja uroczystą mszą świętą, którą będzie przewodniczył ksiądz biskup ordynariusz Wiesław Mering. W tym dniu będzie też piękny koncert 5 księży tenorów, śpiewający słudzy Pana, taka nazwa tego zespołu. To pierwszy dzień świętowania. Drugi dzień, w niedzielę, również uroczysta msza święta z oprawą zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Po mszy świętej będzie ich koncert w Bazylice. Tych rocznic będzie więcej oczywiście, no ale to głównie rocznica wizyty Ojca Świętego w Licheniu 20 lat temu. Musimy to teraz coraz bardziej podkreślać, że to jedyna wizyta Ojca Świętego na terenie ziemi konińskiej, tak naprawdę. No. A więc to będzie wydarzenie ważne. Tak samo 15. rocznica konsekracji Bazyliki, już 15 lat minęło od właśnie definitywnego zamknięcia, zakończenia budowy świątyni. To też chcemy przypomnieć, aby też podziękować tym wszystkim, którzy tę świątynię budowali poprzez swoje modlitwy, swoje ofiary. Ludu, mój ludu,
zasmucił albo w czym zawinił. Jam ciebie karmi manny rozkoszami, tyś mi odpłacił.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski, który odpowiada dziś na kluczowe pytanie. Co to znaczy uznać Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, mamy już dzisiaj niedzielę palmową, która pozwala nam zbliżyć się do najbardziej paradoksalnego aspektu tajemnicy życia i dzieła Jezusa Chrystusa. A ta tajemnica ujawnia się w ostatniej godzinie Jego życia, w godzinie krzyża. Święty Jan Paweł II w jednym ze swoich dokumentów napisze, że jest to tajemnica w tajemnicy, którą człowiek może jedynie adorować na kolanach. Stoi nam przed oczami przejmująca scena konania Jezusa w ogrójcu, a następnie widzimy Jezusa na Golgocie. Niedziela palmowa otwiera nam czas Wielkiego Tygodnia, najważniejszego tygodnia w dziejach ludzkości. I z jednej strony ten czas jest darem, aby go przyjąć i przeżyć, ale z drugiej strony również ogromnym zadaniem. Drodzy radiosłuchacze, zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby nie stracić tego czasu. Spróbujmy zawalczyć o czas, o adorację, o bycie na kolanach. O bycie na kolanach chociaż w tym czasie. Mimo że ten świat nieustannie będzie nas wciągać również w tych dniach, tak zwany teatr rozrywki. Ta niedziela wprowadza nas również w bardzo trudny temat, bardzo trudną lekcję, w bardzo niezrozumiałe dzisiaj przez tak wielu nauczanie, które jest odrzucane przez ludzi tego świata upajanymi podróbkami szczęścia. Tę prawdę wyraził już święty Paweł w liście do Koryntian, mówiąc, że nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Nauka krzyża dzieli ludzkość na tę część, która idzie na zatracenie, i na tę, która doświadcza Bożej mocy. Bóg staje dzisiaj przed nami z wyborem i mówi: co chcesz? Którą drogą chcesz pójść? Drogą upajania się podróbkami szczęścia, radością, ale tylko tego świata? Czy chcesz pójść drogą mojego Syna? Niezrozumiałą, trudną, ale na której obiecuję Ci, że ja jestem. Przypatrzmy się przez chwilę Bożemu dziełu, męce Jezusa Chrystusa. To doświadczenie Jezusa, męka, to nie teatr, to nawet nie film pasji, ale życie, które kończąc się daje życie. Życie, które dobiegając do ludzkiej mety odradza się i ofiaruje się. To po ludzku dramat, w obliczu którego duch tego świata kusi nas pokusą rozrywki, aby nie wchodzić w niepokój sumienia, aby nie wchodzić w poczucie opuszczenia. I co zaczynamy jeszcze myśleć, to jest właśnie to trudne, że naprawdę ten teatr rozrywki, który dzisiaj tak bardzo mocno opanowuje świat, to prawdziwe życie, a tymczasem nie. Ten dramat miłości, dramat samotności, kuszenia, to prawdziwe życie. Przecież każdy z nas tego doświadcza. Jakże dziś wielką jest pokusa ucieczki, pokusa wołania, że to wszystko śmieszne, że po co całujecie ten krzyż. Jakże cierpienie może być doświadczeniem miłości Boga. Naprawdę to Bóg miłości objawia się w krzyżu, w tym okrutnym cierpieniu. Taka duża część świata rozrywki wydaje się do nas krzyczeć: przestańcie z tym cierpieniem, tak? Zapomnijcie o nim, dajcie się porwać temu, co my wam zaraz damy. Jak często i my sami uciekamy przed tym trudnym doświadczeniem. A godzina męki Jezusa Chrystusa to swoistego rodzaju życiowa próba naszego Pana. To Jego życiowy egzamin. Stojąc w obliczu męki, doświadcza czegoś, co po ludzku jest przekleństwem. Czymże jest męka? To nic innego jak wkroczenie nagiej przemocy w Jego życie. I skutkiem działania tej przemocy będzie złamane życie, przerwana misja mesjańska, przerwane nauczanie, które zdaje się w tym momencie być zupełnie bezowocne. Zobaczmy również, że przed oczami Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga, ale prawdziwego również człowieka, rysuje się wyraźnie obraz klęski życiowej. Po ludzku patrząc, jest ona wielka. O tych rozmiarach klęski świadczy chociażby scena z uczniami, którzy zasypiają, a następnie fakt, że wszyscy go opuszczają. Jakże wielki ból i niepokój musiał napełniać serce Jezusa na ten widok. Tak miałaby się skończyć naprawdę Jego misja. Nadchodząca godzina męki i krzyża rysuje przed oczami Jezusa klęskę, przegraną. Ale czy tak było i jest naprawdę? My już wiemy z perspektywy 2000 lat, że to na krzyżu objawia się Boża sprawiedliwość. Ale nie tak karząca człowieka, skazująca go na wygnanie. Ale Boża sprawiedliwość, która polega na tym, że Bóg wkracza w naszą historię i że zechciał zbawić człowieka, kiedy On okazał względem Niego największy wyraz nieprzyjaźni, nienawiści wręcz. To tu na krzyżu widzimy Bożą odpowiedź na nasz grzech, na nasze odwrócenie się do Niego plecami. Okazał nam Bóg największą miłość, kiedy my najmniej na nią żeśmy zasługiwali. I być może ktoś zadaje sobie pytanie, ale czego Bóg żąda ode mnie w zamian za tak wielką ofiarę? Jeszcze raz sobie powiedzmy, że zbawienie, ta ofiara, godzina męki, to dzieło zbawienia samego Boga. Jest ono Bożym darem. I w obliczu tego wydarzenia Bóg pragnie tylko jednego. Bóg tylko pragnie jednego za to, co było i jest nieosiągalne dla człowieka. Wyznać swoimi ustami, że Jezus jest Panem i uwierzyć w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych. Tak pisze nam święty Paweł w liście do Rzymian. Tylko tyle. Uznaj, człowiecze, że Jezus jest Panem, że odkupił Ciebie za darmo i w swoim sercu uwierz, że został wskrzeszony. I aby wszelki język wyznał, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To zdanie kończy dzisiaj drugie czytanie z liturgii słowa. Uznać, że Jezus Chrystus jest Panem. W jaki sposób to uczynić? Chociażby przez zamknięcie oczu i wyznanie tej prawdy w swoim sercu i swoimi ustami. Tak, Jezu, jesteś Panem każdego mojego doświadczenia, każdej mojej porażki, każdego mojego upadku, każdej mojej przegranej. Co to znaczy, że Jezus jest Panem? Drodzy radiosłuchacze, do tej myśli, do rozważania męki naszego Pana Jezusa Chrystusa wrócimy po chwili muzycznej przerwy.
Każdy pragnie pokoju, żeby kochać i żyć, nim zapłonie znowu się.
świat, prócz wiary nie mamy nic. Wielu dłoni potrzeba, aby roznieść ten żar. Choć winnica wielka, tak, robotników brak. Zaświeć nasza wiaro prawdziwa, oświeć wszystkich nas. Rozpal nasze serca miłością, już czas. Iskro, co świat cały odmieniasz, ty, co w naszych duszach się tli.
Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Tyle i tylko tyle Bóg oczekuje od nas w zamian za Jego dzieło odkupienia. Uznać, że Jezus jest Panem, moim Panem. Co to oznacza? Między innymi życie w posłuszeństwie Słowu Boga, czyli życie wiarą i zawierzeniem. Wiara, posłuszeństwo to nic innego jak zawierzenie, jak zażyłość, jak niezachwiana ufność, która pozwoli uniknąć takiego przykrego zaskoczenia. Bóg przez proroka Izajasza w Starym Testamencie mówi, że kto we mnie pokłada nadzieję, wstydu nie dozna. Wierzę w to, naprawdę ufam Bogu. Uznać Boga za Pana polega nie tyle na odkrywaniu Jego majestatu i mocy jako wielkości samych w sobie, Jego przymiotów, które są nierozdzielne z Nim, ale zaufanie, wiara to posłuszeństwo Bogu, to pewność, że człowiek osiągnie samorealizację tylko wówczas, gdy pozwoli prowadzić się drogami wytoczonymi przez Boga. Nawet jeżeli wydają się one w tym momencie niepojęte dla ludzkiego umysłu, a to przecież ogromna pokusa iść na tyle za Bogiem, na ile coś jestem w stanie zrozumieć. Kontemplując Jezusa na kolanach, który jest w ogrójcu, w Getsemanii, a następnie na Golgocie, poprzez tę kontemplację powinniśmy również odkrywać coraz wyraźniej, że jeżeli naprawdę chcę być chrześcijaninem i kroczyć za Jezusem Chrystusem, kroczyć coraz bardziej wiernie Jego drogami, to muszę się liczyć, że wcześniej czy później ja poniosę klęskę w moich oczach. Być może klęskę w oczach tego świata. I najważniejszą rzeczą wówczas będzie to, aby żyć według myśli Boga, a nie według ludzkich kalkulacji, ludzkich podpowiedzi, nawet największych przyjaciół. Gdy żyje się według myśli Boga, wtedy i tylko wtedy można każdą klęskę odczytywać w kluczu Chrystusa, w kluczu krzyża. Jeżeli natomiast nie będę żyć według Bożych myśli, Bożych podpowiedzi, to nie będę miał i odwagi, i siły, i ostrości spojrzenia, by to również trudne doświadczenie, klęskę, porażkę odczytywać w świetle krzyża. I co się może stać? Mogę naprawdę ulec pokusie szatana. Nie będę wówczas szukać Boga, wypełnienia się Jego woli, ale będę kroczyć być może drogami wiodącymi do osiągnięcia ludzkiego sukcesu, błyskawicznego sukcesu. Wróćmy myślami do kuszenia Jezusa na pustyni. Tam demon mu pokazywał drogę sukcesu, tak? Drogę ludzkiej radości, ludzkiego zwycięstwa. Jeżeli dam się zwieść w ten sposób, to będę wyrzekać się swojego największego powołania, którym jest nieustanne stawanie się dzieckiem Boga, Jego umiłowanym synem. Jeśli nie będę żyć myślami Boga i mocą Ducha Świętego, będę kuszony pokusą porzucenia Boga, który wydaje się, że czasami zwleka ze swoim działaniem w naszym życiu, że zwleka ze swoim przyjściem. Będziemy wówczas dotykani doświadczeniem zgorszenia i odwracania się od Boga. Dzisiaj widzimy, że ten świat żyje jakby Boga nie było i ten świat doświadcza swoistego milczenia Boga. Tak się wydaje przynajmniej. Ale zobaczmy, że na krzyżu jednak zwycięża miłość. Nie po ludzku, właśnie poprzez usunięcie słabości, co wydaje się jej klęską, ale poprzez zaufanie miłości Ojca w ludzkiej słabości i w ludzkiej klęsce. Na krzyżu objawia się wszechmoc Boga, nie w gromach, nie w cudach nad naturą, ale w przebaczeniu, w odnajdywaniu tego, kto zaginął. Ta dzisiejsza Ewangelia, Ewangelia krzyża, czyli dobra nowina, która wypływa z krzyża, ta lekcja jest szczególnie ważna dla tych osób, które z racji swoich złych czynów znalazły się daleko od Boga, dla tych osób, które po ludzku przegrywają swoje życie, albo być może prawie przegrali, bo krzyż jest otwarty na wszystkich, którzy przegrali. Dobry łotr. Ta dzisiejsza Ewangelia podprowadza nas pod krzyż, abyśmy się również przyjrzeli zapomnianemu świętemu Kościoła, właśnie dobremu łotrowi. Święty Jan Paweł II 16 listopada 1988 roku tak powiedział: Jezus obiecuje skruszonemu i nawróconemu złoczyńcy raj jeszcze dziś. Chodzi więc o całkowite przebaczenie. Ten, który popełniał zbrodnie i kradzieże, a więc grzechy, staje się świętym w ostatniej chwili swojego życia. Można by powiedzieć, że w tym tekście jest zapisana pierwsza w historii Kościoła kanonizacja dokonana przez Jezusa Chrystusa. Dobry łotr jest świętym z pustymi rękami, ale sercem gotowym do przyjęcia Bożej łaski. Drodzy radiosłuchacze, być może ktoś z nas czuje się jak dobry łotr, czy jak łotr i ma szansę być dobrym łotrem, by wygrać swoje życie, mimo że przegrywamy niejednokrotnie w życiu, co trzeba zrobić? Z jednej strony stanąć w prawdzie, w takiej nagości przed Panem. Nie mam nic, Panie, Tobie do dodania. Mam tylko puste ręce. Zobacz, moje życie to przegrane, same przegrane. Nie ma tam nic dobrego. Kradłem, rozbijałem, cudzołożyłem. Być może w jakiś sposób jeszcze inny niszczyłem drugiego człowieka. Nie mam nic, czym mógłbym z Tobą, Panie, handlować. Handlować o zbawienie, kupować zbawienie. Nie mam kompletnie nic. To jest pierwszy warunek, by zostać dzisiaj świętym, by mieć udział w chwale nieba. Przyznać się do siebie, do najbardziej kruchej części swojego życia, do największych porażek. I z tą bolesną prawdą stanąć przed Bogiem jak dobry łotr. On na krzyżu patrzy na Jezusa i prosi Go: wspomnij o mnie, kiedy będziesz w raju. Staje przed Jezusem, obnażoną miłością samego Boga. I w odpowiedzi słyszy te najpiękniejsze słowa: zaprawdę powiadam Ci, jeszcze dziś ze mną będziesz w raju. Dobry łotr, niech będzie dla nas w tym tygodniu przewodnikiem i wstawiennikiem, Bożym wstawiennikiem, aby nikt z nas nie wątpił w Bożą łaskę, w Boże zbawienie, ale również niech będzie dla nas tym, który będzie nas uczyć, byśmy i my nikomu nie odbierali możliwości zbawienia, nawet największemu grzesznikowi. Nauka krzyża jest dobrą nowiną dla wszystkich. Nie odbierajmy nikomu prawa do cieszenia się tą dobrą lekcją Bożego przebaczenia i Bożej miłości. Drodzy radiosłuchacze, życzę Wam błogosławionego, wielkiego tygodnia, Bożych doświadczeń, szczególnie Bożego miłosierdzia i pamiętajmy o sobie nieustannie w codziennej modlitwie.
A ja dołączam do życzeń księdza Macieja Sarbinowskiego. Dobrego i owocnego wielkiego tygodnia. Usłyszymy się ponownie w niedzielę wielkanocną.
Między niebem a ziemią.